Teraźniejsza prawda numer 103, styczeń, luty 1946 roku. Niewola i wyzwolenie Izraela. Druga Księga Mojżeszowa od rozdziału 1 wersetu 6 do rozdziału 7 wersetu 16 i od rozdziału 10 wersetu 24 do rozdziału 15 wersetu 22. Angielska teraźniejsza prawda z 1932 roku, strona 20. Trzy początkowe części tego artykułu znajdują się w numerach 99, 100 i 101, to jest z marca, maja i lipca 1939 roku. Ponieważ pozafiguralny Izrael nie słuchał poselstwa mojżeszowego, to było powodem zwiększenia pozafiguralnej opresji, będącej przeszkodą do przyjęcia prawdy, tak jak o zwiększonej opresji mamy pokazane w drugiej Mojżeszowej w rozdziale 5. To poselstwo było powtórzeniem tego, jakie znajdujemy w rozdziale 6 wersetach od 1 do 8, i które Mojżesz dał natychmiast Izraelowi. Druga Mojżeszowa rozdział 6 werset 9. Gdy spoglądamy na to pozafiguralne zwiększenie opresji, szczególnie z punktu zapatrywania się na błąd, to ono staje się widocznym. Na wiosnę w 1878 roku, nie tylko, że bracia spodziewali się powrotu łaski do Izraela, drugi tom parałzyjny, strona 245, paragraf drugi, i że święci, którzy byli zasnęli, będą przemienieni 16 Nisan 1878 roku, ale także spodziewali się przemiany żyjących świętych, jako równoległość zmartwychwstania pańskiego, reprint z 1916 roku, strony 38 i 4. O tym głoszono nie tylko prywatnie, ale także publicznie, i gdy przemiana żyjących świętych nie nastąpiła, jak przepowiadano, to spowodowało, po pierwsze, że wielu z publiczności odwróciło się od ruchu prawdy, jako od fałszywego proroka, i, po drugie, doprowadziło do tego, że Barbur w celu zachowania swego wpływu i odwrócenia uwagi od swojej pomyłki, który wówczas radykalnie i dogmatycznie głosił o przemianie, podczas gdy brat Russell, chociaż spodziewał się przemiany, to jednak mówił braciom, żeby nie byli zanadto pewni tej rzeczy, zaprzeczył doktrynie okupu, a tym sposobem wprowadził i powiększył pierwsze przesiewanie żniwa, które w całości rozwinęło się około października 1880 roku. Pozafiguralni Izraelici, tak spłodzeni, jak i niespłodzeni z ducha, poza ruchem prawdy, przypatrując się tym doświadczeniom fałszywej przepowiedni z powodu jej niewypełnienia i sporowi na tle okupu wśród ludu w prawdzie, naturalnie trzymali się z dala od ich poselstwa. Ponadto wiele pozafiguralnych Izraelitów, nie wiedząc o tych dwóch powyżej wspomnianych nieprzyjaznych warunkach, było jednakowoż tak zaślepionych przez babilońskie błędy o Kościele w planie Bożym, o teraźniejszym życiu, kończącym wszystkie sposobności zbawienia, o wiecznych mękach, o dniu sądnym, o sprawiedliwości Bożej, o dniu gniewu, i tak dalej, że myślało, iż poselstwo o restytucji jest za dobre, żeby mogło być prawdą, a wysokie powołanie jest za wielkie, żeby się można o nie ubiegać. Przeto nie usłuchali poselstwa, jakie Jezus dał pomiędzy kwietniem 1878, a październikiem 1880 roku. Wzmaganie się opresji w formie grzechu, w jego różnych kierunkach, jak było pokazane w ostatnim wydaniu, spowodowało, że niektórzy ulegli słabościom, co było powodem ich częstych upadków, i co zniechęcało ich do postępowania według zasad prawdy, Opresja to samo czyniła z innymi, powiększając ich trudności w zwyciężaniu jej, co powstrzymało ich od poznania prawdy, gdyż nakładało trudniejsze wymagania na ich władze zwyciężające. A więc przez ten cały czas około 2,5 roku, z powodu ściśnionego ducha i ciężkiej niewoli, pozafiguralni Izraelici nie słuchali głosu Jezusa, mówiącego do nich przez poselstwo prawdy, zobrazowane w zdaniu wiersza 9, i w łączności z myślą zawartą w wierszach od 1 do 8. Niezmiernie smutniejszy był stan wynikający z pozafiguralnej opresji niż stan z figuralnej, wspomniany w wierszu 9, ponieważ pozafiguralna opresja była gorsza. W tym samym okresie, od kwietnia 1878 do około października 1880 roku, Bóg zachęcał naszego Pana, żeby zaczął jeszcze jeden publiczny wysiłek w kierunku podobnym do wysiłków od kwietnia 1877 do kwietnia 1878 roku, co jest poza figurą drugiego zlecenia Mojżeszowi, aby poszedł do Faraona i prosił go o wypuszczenie Izraela z jego ziemi, wersety 10 i 11, ponieważ trzeba pamiętać, że prywatna praca, wykonana wśród pozafiguralnego Izraela, była poza figurą pracy, wykonanej w figurze wśród figuralnego Izraela, natomiast publiczna praca czasu żniwa była poza figurą przemówień, próśb i żądań czynionych do Faraona. I takie publiczne wysiłki, chociaż bardzo słabe i małe, jednak były próbowane podczas tych około 2,5 roku. Słabe i małe było powodzenie z powodu niesprzyjających warunków ruchu prawdy i nieposłuszeństwa ze strony uciemiężonych pozafiguralnych Izraelitów niebędących w prawdzie. A tak, jak wskazane powyżej, prawie żadnych nowych członków nie pozyskano do prawdy i bardzo mało zwracano uwagę na poselstwo w publicznych zebraniach, w pracy strzeleckiej i ochotniczej, w korespondencji lub rozmowie. Te warunki sprawiały, iż te 2,5 roku były najbardziej bezowocnymi latami z całego okresu żęcia. Odpowiedź Mojżesza odnośnie zlecenia pańskiego w wersetach 10 i 11 jest bardzo znacząca i zdawała się być silnym argumentem i trudną do odparcia, jeżeli pozyskanie natychmiastowych skutków byłoby jedyną rzeczą pobudzającą kogoś do wykonania zlecenia pańskiego. Ponieważ Izraelici nie słuchali Mojżesza, to nie można było się spodziewać, żeby Faraon to uczynił. Zauważmy różnicę w wyrażeniach. Rzekł tedy Jehowa do Mojżesza, rzekł Mojżesz przed Panem. Widocznie Mojżesz nie powiedział myśli w wierszu 12 wprost do Boga, lecz do drugich, szczególnie do Aarona. Werset 13, ale z konieczności tak, iż Jehowa słyszał rozmowę o sprawach tyczących się Boga, więc mówił to w objęciu słuchu Jehowy. To, myślimy, jest znaczeniem różnicy w tych dwóch wyrażeniach. Wierzymy, iż to odnosi się w pozafigurze do usposobienia naszego Pana, odnośnie prawie bezskutecznej publicznej pracy w czasie tych 2,5 roku, które jakby wyrażało, daremnie jest tracić energię na tak bezskuteczną pracę. Jego usposobienie, bez wątpienia, odbijało się w usposobieniu pozafiguralnego Aarona, odnośnie prawie bezowocnej publicznej pracy wykonanej w owym czasie. Tymto sposobem usposobienie naszego Pana, względem prawie bezowocnej publicznej pracy było poza figurą mowy przed Jehową. Wiadomym jest, że usposobienia, jak również czyny, głośniej mówią niż słowa, szczególnie do Jehowy. Jest zatem prawdą, że jeżeli pozafiguralni Izraelici nie usłuchali poselstwa żniwa w owym czasie, że i szatan, zwiększając opresję, by nie dopuścić do uwolnienia pozafiguralnego Izraela, wcale nie myślał zgodzić się na to żądanie. Gdy Mojżesz mówił, że jest nieobrzezanych warg, to możliwie miał na myśli, że w jego mowie i propagandzie, jako w przedstawicielu, nie było dosyć szacunku, według pojęcia i pragnienia faraonowego, aby on, przed nim, jako królem, mógł sprawę przedstawiać. Przeto dał wrażenie faraonowi, że brakowało mu właściwej cichości względem niego jako króla Egiptu. Przenośnie nieobrzezany stan warg w oczach faraonowych, a tym sposobem nie mógł otrzymać tego, o co się starał przez swoje przedstawicielstwo, gdyż mowa i propaganda jego nie była przyjemną królowi. To przedstawia ten fakt, że poselstwo żniwa, które Jezus dał w owym czasie i w stopniu rozwoju tegoż, zdawało się szatanowi jako niebędące od poświęconych, obrzezanych. Szatan miał swoje pojęcie o poświęceniu i jego towarzyszących naukach, i ogłaszał je szczególnie przez swoje klerykalne mówcze narzędzie. Poselstwo Jezusowe w nierozwiniętej jeszcze formie w owym czasie, zdawało się szatanowi niepoddające się, nie dosyć uniżone i nie dość zgodne z jego pojęciem o takich przedmiotach, ponieważ były tam fundamentalne sprzeczności pomiędzy tymi dwoma kierunkami poglądów i dlatego cel, o który Jezus starał się przez swoje przedstawicielstwo od cesarza obecnego złego świata, nie był osiągnięty, co faktycznie trwało tak długo, jak długo starano się o niego jedynie przez moralne przekonywanie. Przeto siła musiała być dodaną tak w figurze, jak i w pozafigurze. Godnym uwagi jest podwójna forma słowa hebrajskiego, wargi, nie liczba mnoga szefatim, ale podwójna szefataim, werset 9, to jest, dwie wargi, to słowo wierzymy, odnosi się w pozafigurze do nauk obydwóch zbawień, dolna jest głównym tematem Starego Testamentu, a górna Nowego. Wierzymy, że wiersze 29 i 30 odnoszą się, jako powtórzenie do tej samej rozmowy i słów, jakie znajdują się w wersetach od 10 do 12, ale że są powtórzone, ponieważ Bóg chciał utożsamić czas tej rozmowy z jej dalszym ciągiem w pierwszej części rozdziału 7. I dlatego druga Mojżeszowa rozdział 6 wersety od 14 do 27 jest podany jakoby w nawiasie, co w pozafigurze daje nam możliwość zauważenia, że okres pozafiguralnych wysiłków i powodzenie w uwolnieniu pokrywa parouzję i epifanię, co wiersze od 14 do 27 udowadniają. Dlatego wiersze od 10 do 13 i od 28 do 30 mają być połączone z rozmową Jehowy i Mojżesza w drugiej Mojżeszowej rozdziale 7 wersetach od 1 do 5. Boskie danie, werset 13, rozkazania Mojżeszowi i Aaronowi odnośnie Izraela i Faraona, aby wywiedli Izraela z Egiptu, jest figurą na boskie rozkazanie Jezusowi i Kościołowi, aby pracowali prywatnie, z Izraelem, z pozafiguralnymi Izraelitami i publicznie, z Faraonem, z Szatanem, ażeby wyswobodzić pozafiguralnego Izraela z królestwa szatańskiego. Ten rozkaz był dany około października 1880 do października 1881 roku. Ażeby uwolnienie mogło być przygotowane i wykonane, o ile się tyczy Jezusowego działania przez onego wiernego sługę, to Jezus i on sługa zajęli się przygotowaniem dwóch broszur. Pierwsza, pokarm dla myślących chrześcijan, czyli dlaczego zło było dozwolone? I druga, cienie przybytku, które przygotowano od października 1880 do około czerwca 1881 roku, a wyszła z druku w lecie 1881 roku, i były gotowe do dystrybucji we wrześniu. Publiczne rozpowszechnienie pierwszej z tych broszur było jednym z najważniejszych zarysów całego żniwa. Druga z nich była wysyłana, nie do publiczności ogólnie, co byłoby przemówieniem do szatana, żądając wyzwolenia poza figuralnego Izraela, gdyż pierwsza to uczyniła, lecz była wysłaną tylko do tych, co byli zainteresowani przez pierwszą do tego stopnia, że pytali się o więcej pomocy, to jest do pozafiguralnych Izraelitów. Tym sposobem oba zarysy rozkazu Jehowy w wierszu 13 zaczęły się wypełniać jesienią roku 1881. Pierwsze z tych dzieł, jako jasno rozkazane i potem wykonane, jest obrazowo określone w drugiej Księdze Mojżeszowej rozdziale 7 wersetach od 8 do 13. Gdy będziemy zastanawiać się nad tym rozdziałem, to damy dotyczące szczegóły. Z powodu wielkiego poruszenia się naprzód pracy żniwiarskiej, które zostało spowodowane przez rozpowszechnienie broszurki Pokarm dla myślących chrześcijan, i z powodu natychmiast poprzedzających i towarzyszących przesiewań, jak również przesiewań, jakie nastąpiły potem, że te rodowody, jako figury grupowań, są podane jakoby w nawiasie, pomiędzy rozkazaniem, aby wykonać odnośną publiczną i prywatną pracę i pewne towarzyszące instrukcje i zachęcenia, a wykonaniem tejże pracy. Chociaż figura zdaje się nie wskazywać, dlaczego ten nawias o pewnych rodowodach, druga Mojżeszowa rozdział 6 wersety od 14 do 27, jest tutaj podany, to jednak poza figura zupełnie wyświetla obecność tego nawiasu. Jeżeli będziemy pamiętali, że ta część Pisma Świętego, którą badamy, od przyjścia Mojżesza i Aarona do Egiptu i wyjścia Izraela z Egiptu, odnosi się do warunków podczas pierwszego i drugiego okresu wtórej obecności naszego Pana, to będziemy wiedzieli, że ta część figury odnosi się nie tylko do parouzji, ale także do epifanii. Już zwróciliśmy uwagę na ten fakt, wykazany w figurach poprzednio omawianych, i w badaniu drugiej Mojżeszowej rozdziału 6 wersetów od 14 do 27 znajdziemy inne bardzo silne świadectwa, dowodzące prawdziwości tego samego faktu. Zauważmy, po daniu dowodów i wymienieniu Mojżesza i Aarona między nimi, tę część w wierszach 26 i 27, która brzmi jak następuje. Ten ci jest Aaron i Mojżesz, do których mówił Pan, wywiedźcie, prywatnym usłużeniem, syny izraelskie, według chówców ich, grup wojowników pańskich, to jest, parouzyjnych i epifanicznych kapłanów, lewitów i 12 świeckich pokoleń. Cić, czyli Mojżesz i Aaron, działając pozafiguralnie w urzędzie jako boski specjalny ambasador i tegoż ambasadora specjalne mówcze narzędzie podczas parouzji i epifanii, mówili, przez swą publiczną usługę, do Faraona, króla egipskiego, aby wyprowadzili syny izraelskie z Egiptu. Toć jest ten Mojżesz, nie pozafiguralny Mojżesz i Aaron, którzy przeszli przez puszczę i przez Morze Czerwone, nie ten pozafiguralny Mojżesz i Aaron, co podróżowali po puszczy od Synai i nadal, nie ten pozafiguralny Mojżesz i Aaron, co uderzyli w skałę i zostali wykluczeni z ziemi chananejskiej. Te określające i ograniczające wyrażenia są tu umieszczone, ażeby nam dopomóc w pozafigurze do poznania akuratnego zarysu pozafigur Mojżesza i Aarona, na których jest tutaj zwrócona nasza uwaga. Te wyrażenia dowodzą, że ich usługiwanie z punktu figury, od ich przybycia do Egiptu do ich wyjścia z niego, jest figurą na wyzwalające czynności Jezusa i Kościoła podczas parouzji i epifanii. Ten fakt ułatwia nam zrozumienie pierwotnych pozafigur tych rodowodów podanych w II Mojżeszowej rozdziale 6 wersetach od 14 do 25, jako należących do parouzji i epifanii, chociaż tymczasowe i poczytalne wyswobodzenie, jakie dało usprawiedliwienie z wiary z symbolicznego Egiptu przez cały wiek dozwolą, jako drugorzędne pozafigury, na nasze zastosowanie zarysów lewickich tego rodowodu do lewitów wieku Ewangelii, jak uczyniliśmy to, na przykład w czwartej księdze Mojżeszowej rozdziałach 34 i 36. Z tymi wstępnymi uwagami jesteśmy teraz gotowi do zastanowienia się nad szczegółami figury i pozafigury drugiej księgi Mojżeszowej rozdziału 6 wersetów od 14 do 27, szczególnie nad tymi w wierszach od 14 do 25, ponieważ powyżej daliśmy szczegóły do wersetów 26 i 27. Rodowód na Epifanie. Najpierw trzeba zauważyć, że wiersze od 14 do 25 nie podają całkowitego rodowodu Izraelitów i Lewitów. Tylko trzy pokolenia są wspomniane, z których jedno jest Lewiego. Subdywizje amramickich i hebronickich Lewitów nie są tu podane. Te opuszczenia nie ma się uważać jako przypadkowe. One są specjalnie zamierzone, ponieważ tylko te rodowody są podane, które są zamierzone, aby określały tylko specjalnie czynne oddziały Lewitów i pokoleń Izraela, jako skończony obraz, po zaczęciu się parouzji naszego Pana aż do wyjścia z symbolicznego Egiptu odnośnych grup z końcem Epifanii. Najpierw dwa ze świeckich pokoleń w ich głowach rodzin są podane, Ruben w jego czterech grupach, pochodzących z czterech synów Rubenowych, i Symeon w jego sześciu grupach, pochodzących z sześciu synów Symeonowych. Rozumiemy, że stronnicy epifanicznego obozu, lewitów epifanicznych, którzy starali się o kontrolę, lecz nie otrzymali jej nad trzema korporacjami, które nasz pastor zostawił, a nie ci sami lewici, są tutaj zobrazowani przez Rubena i jego potomków, i że stronnicy obozu epifanicznego lewitów epifanicznych, którzy starali się i otrzymali kontrolę tych trzech korporacji, a nie sami lewici są tutaj obrazowani przez Symeona i jego potomstwo. Zapatrujemy się na tę sprawę w ten sposób z następującej przyczyny. Wodzowie, książęta utracjusze korony z Epifanii, nie ci z wieku Ewangelii, tych dwóch epifanicznych pokoleń, Rubena i Symeona, będąc częścią obozu epifanicznego, są epifanicznymi lewitami gersonickimi i epifanicznymi lewitami merareckimi. Dwa pokolenia epifaniczne. Merareccy lewici epifaniczni w swych stronnikach towarzystwa zbudowali już dosyć dużą część epifanicznego pokolenia Symeonowego. I oni po swoim oczyszczeniu, które możliwie nastąpi po Armagedonie, chociaż może nastąpić podczas Armagedonu, wielce powiększą swoją liczbę stronników obozu epifanicznego. Przychodzimy do tego wniosku, między innymi rzeczami, z faktu, że Joas, czyli Joachas, wnuk Jehu, jako trzeci członek dynastii Jehu, panujący po rewolucji Jehu, w swym urzędzie jako król, uważał Elizeusza za specjalne ustne narzędzie pańskie do Izraela i postępował zgodnie z tą myślą. Druga Królewska rozdział 13 wersety od 14 do 25. To znaczy, że Elizeusz będzie miał wielkie wpływy w tym czasie i przedstawia wielki wpływ braci towarzystwa po Armagedonie nad obozem epifanicznym. Z drugiej strony epifaniczni gersonici po swym oczyszczeniu, jako świeccy kaznodzieje, misjonarze, ewangeliści, Wodzowie zgromadzeń pracowników pastoralnych i pastorzy tego czasu nawrócą wielu do prawd tomu pierwszego i załączą do epifanicznego pokolenia Rubenowego w obozie epifanicznym. Wierzymy, że oddziały tych dwóch pokoleń, jak pokazują wiersze 14 i 15, są pod względem językowym takie jak były te dwa pokolenia, Rubenowe i Symeonowe w wieku Ewangelii. Zobacz teraźniejsza prawda numer 26, strona 11, paragrafy 15 i 16. Przeto dzielimy ich na klasy jak następuje, syn Rubena Henoch, albo Enoch, znaczy, nauczający lub poświęcony, przedstawia obóz angielski, będący zwolennikami lewitów epifaniczno-gersonickich. Jego syn Falu, w angielskim, Palu, znaczy słynny, przedstawia obóz germański, będący zwolennikami lewitów epifaniczno-gersonickich. Jego syn Hesron, znaczy, kwitnący, przedstawia obóz słowiański, będący zwolennikami lewitów epifaniczno-gersonickich. A jego syn Harmi, znaczy, oczyszczający winorośl, przedstawia obóz skandynawski, będący zwolennikami lewitów epifaniczno-gersonickich. Gersonickie czynności są teraz w krajach tych czterech grup językowych prawie wyłącznie wykonywane między ludem w prawdzie, oprócz Polski, gdzie pracują w kierunku do publiczności, pisane w 1932 roku, lecz dotąd, oni jako całość, czynią bardzo mało w kierunku budowania obozu między ludźmi tych czterech grup językowych. Syn Symeona, Jamuel, znaczy, Dzień Boży, przedstawia obóz angielskich zwolenników epifanicznych, Merarytów. Jego syn Jamin, prawa ręka, przedstawia obóz germańskich zwolenników epifanicznych Merarytów. Jego syn Ochot, znaczy, moc, przedstawia obóz romański, francuski, hiszpański i włoski, będący zwolennikami epifanicznych Merarytów. Jego syn Jachyn, znaczy, założony, przedstawia obóz słowiańskich zwolenników epifanicznych Merarytów. Jego syn Sochar, znaczy, jasność, przedstawia obóz skandynawskich zwolenników epifanicznych Merarytów. I syn jego Saul, znaczy, proszony, pragniony, przedstawia obóz zwolenników epifanicznych Merarytów, mówiących po grecku. Saul, będąc synem niewiasty Hananejskiej, możliwie przedstawia, że zwolennicy z tej grupy obozu epifanicznych Merarytów, będą z tego pokolenia grupą najwięcej rozwiniętą w błędzie, będąc pod wpływem kościoła grecko-katolickiego. Następnie w wierszu 16, lewici są podani w tym rodowodzie, jako ostatni z trzech pokoleń. Ze względu, że dość często podawaliśmy poza figury o lewitach epifanicznych, dlatego podamy je tutaj tylko w skróceniu. Gersonici epifaniczni przedstawiają tych ludzi w prawdzie, którzy w Epifanii usiłowali, ale nie zdołali osiągnąć kontroli nad korporacjami brata Russella i potem sformowali dwie własne organizacje. Epifaniczni Merarytci przedstawiają tych ludzi w prawdzie, którzy w Epifanii usiłowali i zdobyli kontrolę nad korporacjami brata Russella, a tylko jedna z ich grup sformowała inną korporację. Epifaniczni Katyci przedstawiają tych ludzi w prawdzie, którzy w Epifanii nie używają żadnych korporacji lub stowarzyszeń do wykonywania swej pracy. Ich praca, chociaż przeważnie wykonywana indywidualnie, jest mniej więcej kierowana przez niektórych z ich wodzów. Wszystkie trzy klasy z tych epifanicznych lewitów są tak, jak te trzy grupy lewitów w tych drugich okresach, przedstawione, z punktu ich zwolennictwa, lub nie, zwolennictwa do korporacji lub stowarzyszeń, w czwartej Mojżeszowej rozdziale 8 wersetach od 1 do 9. Lewi sam przedstawia Lewitów jako całość. Epifaniczni Gersonici, werset 17, są podzieleni na dwie grupy, epifaniczni Lobnici, znaczy, wolni, czyli samowolni lub rozmyślni, są zwolennikami Brytyjskiego Komitetu Biblijnych Studentów, w skróceniu KBS. Epifaniczni Symeici, znaczy, słynni, są zwolennikami Pastoralnej Biblijnej Instytucji, PBI. Epifanicznymi Amoramitami, werset 18, są Hirszokittingeriki. Epifanicznymi Izarytami, werset 18, są to samozwańczy przywłaszczyciele wykładania Biblii. Epifanicznymi Hebronitami, werset 18, są zwolennicy Ricciego, którzy jednak oglądają się teraz za innym wodzem, gdyż brat Ricci odmawia służby jako wódz. Epifanicznymi Husyjelitami, werset 18, są zwolennicy Sturgeona, którzy już od wielu lat utracili go jako wodza i ruch ich zanikł, co także się dzieje i ze zwolennikami Ricciego. Inni teraz usiłują być ich wodzami. Kaat sam przedstawia grupę Lewitów, nienawidzących i nienależących do organizacji lub stowarzyszeń. Epifanicznymi Macheritami Merareckimi, werset 19, są zwolennicy towarzystwa, a epifanicznymi Muzetami Merareckimi są zwolennicy grupy Standfast, znaczy, stójcie mocno, której obecną najczynniejszą grupą jest Stowarzyszenie Głosu Eliaszowego, która zdaje się mieć i kontrolować czwarty pozafiguralny wóz merarycki. W wierszu 20. Amram nie przedstawia to samo co epifaniczni Amoramici, chociaż przedstawia to samo w czwartej księdze Mojżeszowej. Jednak należy pamiętać, że w wierszu 20 synowie Amrama przedstawiają Jezusa i Kościół w parouzji i epifanii, jak to już było wykazane powyżej. Ponadto na czele Lewitów Amramickich stali dwaj synowie Mojżesza, Gersom i Eliezer, lecz nie Amram, ani Aaron, ani Mojżesz, gdyż tych dwóch ostatnich Bóg uważa jako swoich kapłanów. Pierwsza Kronik, rozdział 23, wersety od 14 do 17, Psalm 99, werset 6. Jak już było wykazane w pierwszej części obecnego artykułu, Amram, znaczy, wysoki lud, zdaje się przedstawiać Boga, jako Ojca naszego Pana i Kościoła, a Jochabeda, znaczy, uwielbiona, zdaje się przedstawiać prawdę i jej sług, przymierze Sary. Przekłady Biblii według Septuaginty i Wulgaty, a także przekład syryjski, podają tę część tego wiersza jak następuje, i pojął Amram Jochabedę, córkę siostry ojca swego za żonę. Więc możliwie, że z 20 wiersza zaginęło słowo córkę, batch, z tego powodu opuszczono słowo córkę przed słowami ciotkę swoje w polskiej Biblii. Podajemy tę uwagę, ponieważ pojęcie siostry ojca swego za żonę, byłoby pogwałceniem moralnego prawa zakonu, trzecia Mojżeszowa rozdział 20 werset 19, lecz pojęcie pierwszej kuzynki za żonę, nie sprzeciwiało się temuż prawu. Gdyby Amram pogwałcił to prawo, Bóg byłby mu nie pobłogosławił takimi dziećmi, jak Mojżesz, Aaron i Maria. Czwarta Mojżeszowa rozdział 26 werset 59. Można zauważyć, że imię Maria jest opuszczone w drugiej Mojżeszowej rozdziale 6 wersecie 20. Lecz jeden z hebrajskich rękopisów, tak zwany samarytański pięcioksiąg, a także Septuaginta i przekład syryjski, wymieniają i Marię w tym wierszu. Dlatego zdaje się, że wyrażenie, i Marię, siostrę ich, należy do tego wiersza. Jeżeli tak, to powinno się ją uważać w tym wersecie, tak jak jest w niektórych, lecz nie we wszystkich, wersetach, uważana za figurę na wielkie grono. Jak już było wykazane, że Izaar, druga Mojżeszowa rozdział 6 werset 21, przedstawia na Epifanie samozwańczych przywłaszczycieli wykładania Biblii, którzy są podzieleni na tych, co byli przesiani, na tle ofiar za grzech w Parouzji i Epifanii, 4 Mojżeszowa rozdział 26 werset 1, rozdział 16 werset 1, 2 Mojżeszowa rozdział 6 werset 24. Kore znaczy łysość, napomknięcie do ich wielkiego pozbawienia się prawdy, na zwolenników brata Olsona, Nefek, znaczy korzeń, i na zwolenników brata Guntera, Zuchny, znaczy pamiętany. Jak już wykazaliśmy, że Husyjelici, 2 Mojżeszowa rozdział 6 werset 22, wyobrażają zwolenników Sturgeona. Milton Oimer, który maskuje się pod nazwą Zbór w St. Joseph, Missouri, Stany Zjednoczone, a w którego ruchu znajduje się wiele spoglądów, jak i ducha i praktyk Sturgeona, prowadzi ruch Riemerytów, zobrazowany przez Mezaela, znaczy, którego Bóg ratuje. Inni przyjęli nieco z ducha, poglądów i praktyk Sturgeona, widocznie nie spodziewając się tego faktu, że uformowali dwie grupy, zwolenników Bolgera, Elisafan, znaczy, Bóg czuwa, i zwolenników Lardenta, Setry, znaczy, pod opieką. Aaron, oświecony, nauczyciel, werset 23, przedstawia tu kościół parouzyjny i epifaniczny, jako mówcze narzędzie Chrystusa do braci i publiczności. Elizabeta, boska przysięga, przedstawia przymierze dane pod przysięgą, z którą kościół, jako mówcze narzędzie Chrystusowe przez połączenie, rozwinął, po pierwsze, pewnych wodzów wprawdzie w parouzji, którzy później stali się wodzami w parouzyjnych przesiewaniach, nauczając fałszywych nauk, Nadab, samowolny. 3 Mojżeszowa rozdział 10 wersety 1 i 2, po drugie, pewnych wodzów wprawdzie w Epifanii, Abiu, znaczy, on jest moim ojcem, którzy później stali się wodzami w przesłaniach epifanicznych, nauczając fałszywych nauk, 3 Mojżeszowa rozdział 10 wersety 1 i 2, po trzecie, posłańca parouzyjnego, Eleazar, znaczy, Bóg jest pomocą, któremu był dany nadzór, a, nad kościołem, b, nad jego doktrynalnymi, naprawiającymi, zbijającymi i etycznymi naukami, c, nad jego pracą. 4 Mojżeszowa rozdział 4 werset 16, Ewangelia Mateusza rozdział 24 wersety od 45 do 47, Ewangelia Łukasza rozdział 12 wersety od 42 do 44, d. nad Koatami, 4 Mojżeszowa rozdział 3 werset 32, e. szczególnie było mu dane właściwe wyjaśnienie Pisma Świętego odnośnie okupu, pojednania, ofiar za grzech, pośrednika i przymierza. 4 Mojżeszowa rozdział 16 wersety od 37 do 41, po czwarte, brata w Epifanii, i Tamara, ziemia, czyli wyspa Palm, sprawy wielkiego grona i młodocianych świętych, którego dziełem jest, a, tłumaczyć kościołowi, wielkiemu gronu i młodocianym świętym resztę pism biblijnych, nietłumaczonych przez posłańca parouzyjnego, objawienie rozdział 19 wersety 9 i 10, b, poprawnie tłumaczyć i bronić tego wszystkiego co jest połączone z pozafiguralnym przybytkiem, bez względu, czy już było tłumaczone przez onego sługę, czy nie. 2 Mojżeszowa rozdział 38 werset 21, c. dozorować pracą, mającą do czynienia z wielkim gronem i młodocianymi świętymi, d. kierować pracą epifanicznych gersonitów i merarytów, tak wielkiego grona, jak i młodocianych świętych, 4 Mojżeszowa rozdział 4 wersety 28 i 33, uporządkować ich korporacje i stowarzyszenia. 4 Mojżeszowa rozdział 7 wersety 7 i 8. Trzej synowie Korego, werset 29, przedstawiają trzy grupy przesianych na tle ofiary za grzech. Po pierwsze, zwolennicy Williamsona, Asyr, znaczy, więzień. Po drugie, zwolennicy Henningesa, Elkana, znaczy, dostarczony od Boga. I, po trzecie, zwolennicy Makfaila, Abyjazaf, znaczy, mój ojciec zgromadza. Eleazar, werset 25, przedstawia naszego pastora jako onego sługę, w łączności z nadzorowaniem i nauczaniem kościoła i lewitów katowych z wielkiego grona i z młodocianych świętych, będących w prawdzie, ale Finees, mosiężna twarz, syn Eleazara, przedstawia naszego pastora w jego stosunku do kościoła nominalnego, obozu. 4 Mojżeszowa rozdział 25 wersety od 1 do 18. Pastor Russell cierpiał wielkie utrapienie, Putiel, znaczy, utrapiony dla Boga, w jego gorliwości dla Boga, gdy był fałszywie przedstawiony, bluźniony i znieważony przez fałszywe nauki i błędne praktyki obozu, które czyniły jego twarz silną. Przedstawiał śmiały front, rozwinął się w Fineesa, mosiężnej twarzy, przeciw takim naukom i praktykom. Przeto Finees przedstawia go, jako kapłana w jego stosunku do błędu i złych praktyk nominalnego kościoła. Możemy być pewni, że postawa twarzy jego była silną jak mosiąc przeciw błędom i złym praktykom. Imię żony Eleazara nie jest nigdzie wspomniane w Biblii, o ile mogliśmy to stwierdzić. To może przedstawiać ten fakt, że pozaobrazowy Eleazar nie wykonywał innych zalet i nauk, jak tylko swoje zwykłe zalety i nauki spełniane jako kapłan między prawdziwym ludem Bożym, gdy rozwijał się w zakresie służby Fineesa, do wykonywania pracy dla nominalnego ludu Bożego. Powyższe grupy i jednostki, werset 25, dane nam są pod uwagę, jako przeważnie czynne w czasie wyzwolenia, to jest, w parouzji i w epifanii. Powyżej podaliśmy dostateczne komentarze do wierszy od 26 do 30, które są powtórzeniem wierszy 10 do 13. A od których był odcięty rodowód nawiasowy zawierający się w wersetach od 14 do 25. Zatem ukończyliśmy nasze badanie 6 rozdziału 2 Księgi Mojżeszowej i przystępujemy teraz do 7 rozdziału, który będzie tłumaczony tylko od wersetu 1 do 13. Wszystkie zatem wiersze z 2 Mojżeszowej od rozdziału 7 wersetu 14 do rozdziału 10 wersetu 24 zostaną opuszczone. Powód opuszczenia jest ten, że te wiersze omawiają pierwsze 9 plag, których szczegółowe omawiania pozostawiamy do czasu, kiedy będziemy tłumaczyć 3 biady i 7 ostatnich plag z objawienia. Nie możemy jednak pozostawić tłumaczenie 10 plagi na później, ponieważ ona jest ważna i pośrednio spokrewniona z wyzwoleniem Izraela, a ponieważ jej ogólna myśl już była dana przez naszego pastora, natomiast on bardzo mało pisał o pierwszych 9 plagach. Chcemy tu tylko tyle nadmienić o pierwszej pladze, że nie jest ona w figurze ani w pozafigurze trzecim znakiem danym na przekonanie Izraela, ponieważ ten znak był użyty przez Aarona prawie natychmiast po jego i Mojżeszowym przybyciu do Egiptu, i to prywatnie tylko przed Izraelem. 2 Mojżeszowa rozdział 4 werset 30. Gdy zaś pierwsza plaga była dokonana na wszystkich Egipcjan i to w publiczny sposób. Czynimy tę uwagę, ponieważ mniejsze lub większe podobieństwo pomiędzy trzecim znakiem, a pierwszą plagą nie powinno nas doprowadzać do utożsamienia ich, tak jak nie powinniśmy utożsamiać pierwszego znaku obrócenia laski w węża z aaronową potyczką z egipskimi magikami, gdzie również było obrócenia laski w węża, a zatem pierwszy, drugi i trzeci znak był dany tylko na przekonanie Izraelitów. Natomiast zejście się z egipskimi czarownikami, druga Mojżeszowa rozdział 7 wersety od 8 do 13, było w celu sprzeciwienia się Faraonowi. Czynimy powyższą uwagę, ażeby nasi czytelnicy nie brali tych dwóch rzeczy za jedno i to samo, biorąc tę myśl z tłumaczenia o trzecim znaku przez naszego pastora, że znak ten stosował się do prawdy rozpowszechniania w gazetkach rozdawanych przez ochotników, która stała się krwawa i wstrętna Egipcjanom, i przez stwierdzenie, że pierwsza figuralna plaga wypełniła się przez zbijającą prawdę daną w drugim tomie, jakoby on sługa utożsamiał te oba tłumaczenia. Objawienie rozdział 16 werset 3. Ta ostatnia uwaga wskazuje, że liczbowy porządek biad i plag podany w objawieniu nie jest taki sam jak w 10 plagach podanych w drugiej księdze Mojżesza. Władza Jezusa i Kościoła powiększona. W drugiej Mojżeszowej rozdziale 7 wersetach od 1 do 7 Jehowa daje dalsze władze, zachętę i pouczenie Mojżeszowi i Aaronowi, ażeby przez to uzdolnić ich do dalszej zwiększonej pracy, co jest figurą na jego danie Jezusowi i Kościołowi dalszych władz, zachęt i pouczeń do powiększonej pracy, w którą mieli wstąpić we wrześniu 1881 roku, i w której mieli trwać podczas parouzji i epifanii. Dotąd Mojżeszowi nie była dana większa władza niż Faraonowi, a nawet miał dotąd mniej władzy niż Faraon. Ale, gdy on został upełnomocniony być Bogiem Faraonowi, werset pierwszy, to otrzymał większą moc od Faraona i władzę nad Faraonem. Aaron miał mieć udział w tej powiększonej władzy, ponieważ on miał być mówczym narzędziem, werset pierwszy, tego, który otrzymał wielkie powiększenie władzy. Tak też było w poza figurze, od października 1874 do września 1881 roku. Nasz Pan w swoich czynnościach nie używał więcej władzy niż szatan. Do tego czasu, tak jak jego figura, Mojżesz, jego użycie władzy przeciw szatanowi odnośnie niewoli i wyswobodzenia ludzkości, było ograniczone prawie wyłącznie do moralnego przekonywania, rzecz, która była prawie w porównaniu bez wpływu, o ile się tyczyło postępowania faraonowego i szatanowego, którzy odepchnęli i pogardzili nią. Lecz Jehowa zmienił tę sprawę od roku 1881, ponieważ w tym roku on zaczął używać naszego Pana w posługiwaniu się władzą wyższą od szatana. Już w roku 1880 Pan otrzymał powiększenie władzy, chociaż się nią zaraz nie posługiwał odnośnie szatana. Druga Mojżeszowa rozdział 6 wersety od 10 do 13 i od 28 do 30. Bóg już dał wzmiankę o tym w 1878 roku, widząc, że Chrystus jest ramieniem boskim, Izajasza rozdział 53 werset 1, druga Mojżeszowa rozdział 6 wersety 1 i 6. Lecz tą dodatkową władzę Pan nieprędzej zaczął używać przeciw szatanowi aż dopiero we wrześniu 1881 roku. Rozkaz, werset 2, dany Mojżeszowi, ażeby mówił wszystko co mu Jehowa rozkazał, znaczy, iż on oznajmił Aaronowi, jako jego mówczemu narzędziu, a który następnie miał oznajmić Faraonowi i Izraelowi według wymagania sprawy, werset 2. To, co Aaron miał powiedzieć, było rozkazem, to jest, że miał wypuścić lud izraelski z Egiptu, i już nie więcej prośbą odrzuconą przez kaprys Faraona. Tak też było i w pozafigurze, iż rozkaz był dany Jezusowi, że miał oznajmić wszystko, co Ojciec objawił mu w sprawie wyswobodzenia Kościoła i świata spod tyranii i królestwa szatana, lecz to wszystko miał oznajmić prywatnie Kościołowi, a następnie przez publiczną pracę szatanowi. O to, co Kościół miał powiedzieć, nie miało być już więcej prośbą pokornie przedstawioną szatanowi i polegającą na jego kaprysie, czy się on zgodzi, lub nie, lecz żądaniem popartym takim stopniem boskiej mocy, która miała go zmusić do zgodzenia się na takież żądanie. A żądanie było, żeby uwolnił lud Boży z opresji i tyranii przekleństwa. Zatwardzenie serca Faraona. Boskie oznajmienie Mojżeszowi, werset trzeci, że one zatwardzi serce faraonowe, a wskutek dobroci swej usuwa jedną plagę po drugiej na prośbę faraonową popartą obietnicą, że wypuści Izraela, już było tłumaczone. Powód zatwardzenia jest podany, i rozmnożę znaki moje i cuda moje w ziemi egipskiej. Tak też dzieje się pozafiguralnie, Jehowa w roku 1880 zapewnił Jezusa, że z powodu dobroci swojej w usuwaniu jednej plagi po drugiej, na prośbę szatana popartą obietnicami, że wypuści pozafiguralnego Izraela, on zatwardzi serce szatana. Jehowa zapewnił Jezusa, że nieuczciwe i hańbiące postępowanie szatana będzie powodem coraz ostrzejszych plag, zsyłanych na niego i na jego sług. Jehowa oznajmia Mojżeszowi, że Faraon nie usłucha żądania i że on wyciągnie rękę swą na Egipt i wyprowadzi lud swój, syny izraelskie z Egiptu w karaniach wielkich, przedstawia oznajmienie Jehowy dane naszemu Panu, iż szatan nie usłucha żądania, a wskutek tego Jehowa użyje Chrystusa za swoją moc, która tak silnie podziała na Egipt w karzących sądach, że sprawi wybawienie pozafiguralnemu Izraelowi z królestwa szatańskiego. Boskie zapewnienie Mojżesza, werset piąty, że jego użycie władzy w takich sądach nauczy Egipcjanu uznania go za Jehowę, samego przez się istniejącego Boga doskonałego charakteru, przedstawia zapewnienie Jehowy dane naszemu Panu w roku 1880, że moc Boża użyta przez Chrystusa w takich karach, jakie Jehowa zamierzył posłać na sług szatana, zmusi ich uznać Jehowę za samego przez się istniejącego Boga, doskonałego w mądrości, mocy, sprawiedliwości i miłości. Mojżesz i Aaron, wykonując wszystko, co im Pan rozkazał, werset szósty, przedstawia, jak Jezus i Kościół wykonali pozafiguralny rozkaz Boży w publicznej pracy połączonej z rozpowszechnieniem Pisma, pokarm dla myślących chrześcijan, z którego 1 400 000 kopii było rozdanych, w formach strażnicy i broszurki, wśród ludzi mówiących językiem angielskim. To pismo zwykle rozdawano ludziom, przez chłopców roznoszących telegramy, przy drzwiach kościołów protestanckich, gdy wychodzili z kościołów w niedzielę porannym nabożeństwie. Strażnica angielska z 1916 roku, strona 174, paragraf 14. Dwóch braci dostarczyło 40 000 dolarów potrzebnych na wydanie i rozpowszechnienie tego pisma. Ów sługa dał 35 000 dolarów, o czym, gdy się jeden z ofiarodawców dowiedział, że brat Russell był więcej szczodrym od niego, było tak przykro, że wkrótce opuścił ruch prawdy. Rozumie się, wykłady pielgrzymów i starszych, korespondencje i rozmowy były dalej prowadzone w tej publicznej pracy. bracia prywatnie rozpowszechniali pokarm dla myślących chrześcijan i cienie przybytku, których praca była popartą metodami powyżej wspomnianymi. Chronologiczne zdania w wierszu siódmym są zamierzone, ażeby wskazywały pozafiguralnie, że Jezus był zupełnie dojrzałym do swej pracy od roku 1881, a że Aaron był takim tylko w postępowym, a nie kompletnym znaczeniu, to znaczy, tylko poczytalnie, 80 lat, podwójna liczba 40 lat. Wyobraża okres doskonałej próby i aprobacji wiernych, a 83 lata, nie będące dokładnie podwójną liczbą 40 lat, nasuwają te drugie dwa kierunki myśli. Wiersze 8 i 9 zawierają dalsze Boże rozkazania dane Mojżeszowi i Aaronowi odnośnie tego, co oni mają czynić, gdy staną przed Faraonem. A on będzie wymagał znaku jako dowodu, że są ambasadorami Jehowy. Mojżesz miał powiedzieć Aaronowi, żeby rzucił laskę swą przed Faraonem, a obróci się w Tanina, nie Nachasza. Nachasz znaczy wąż i jest słowem użytym w drugiej Mojżeszowej rozdziale 4 wersecie 3. To przemienienie laski w węża było dokonane przez Aarona podczas pierwszego z trzech znaków uczynionych przed Izraelem. Druga Mojżeszowa rozdział 4 werset 30, według rozkazu Jehowy w drugiej Mojżeszowej rozdziale 4 wersecie 15. Lecz w wierszu 9, laska została przemieniona w Tanina. Liczba mnoga tego słowa, Taninim, jest błędnie przetłumaczona na wieloryby w pierwszej Mojżeszowej rozdziale 1 wersecie 21. Rotherham tłumaczy słowo tanin na wąż morski, a Young tłumaczy je potwór. Ono jest słowem biblijnym, użytym na określenie całego zbioru potwornych zwierząt ziemskich, jakie już istniały przed stworzeniem człowieka, takich jak dinozaur diplodok, stegozaur, magnetozaur, gigantozaur i ogromne lądowe i wodne jaszczury, krokodyle, węże i inne ziemnowodne zwierzęta. Najogólniejszy wyraz stosujący się do nich jest płaz, chociaż w polskim tłumaczeniu jest podany smok, w angielskim dragon. Racjonaliści około 150 lat temu wyśmiewali się z tego, że Biblia wspomina o smokach. Oni, uważając się za posiadaczy wyższej mądrości, twierdzili, że to były bajeczne zwierzęta, zmyślone przez dziecinną wyobraźnię pierwotnego człowieka, z której oni, bohaterzy okresu iluminacyjnego, wyrośli. Lecz teraz wykopaliska geologów i archeologów odkryły wiele z tych potworów z warstw ziemi i jeden z nich, gigantozaur, pokazany w fotodramie stworzenia, jest około 165 stóp, 48 metrów, długim. Smok lub płas możliwie w znaczeniu krokodyla jest prawdopodobnie właściwym tłumaczeniem w drugiej Mojżeszowej rozdziale 7 wersetach 9, 10 i 12. Lecz jeżeli tu mamy rozumieć węża, to on nie był małym, ale bardzo dużym, większym od węża indyjskiego boa, dusiciela, bo tylko tego rodzaju węże są załączone w wyrazie taninim sprzed istnienia człowieka. Słowo tanin znajduje się jeszcze w następujących miejscach Pisma Świętego, pierwsza Mojżeszowa rozdział 1 werset 21, Ezechiela rozdział 29 werset 3, rozdział 32 werset 2, 5 Mojżeszowa rozdział 32 werset 33, Psalm 91 werset 13, Jeremiasza rozdział 51 werset 34, Nehemiasza rozdział 2 werset 13, Ioba rozdział 7 werset 12, Psalm 74 werset 13, Psalm 148 werset 7, Izajasza rozdział 27 werset 1, rozdział 51 werset 9. W kilku podanych odnośnikach to słowo stosuje się figuralnie do szatana, tak samo rzecz się ma z równoległym słowem greckim drachon w Księdze Objawienia, które jest tam użyte odnośnie władzy cywilnej, szczególnie rzymskiej. W psalmie 91 wersecie 13 to słowo także odnosi się do władzy cywilnej. Użycie tego słowa w tym znaczeniu jest prawdziwe, ponieważ władze cywilne, do których się te wersety odnoszą, były diabelskie jako narzędzia szatana. Słowo tanin w wierszach 9, 10 i 12 odnosi się prawdopodobnie do krokodyla, ponieważ on był uważany za świętość dla Egipcjan, a zatem boskim, ale w rzeczywistości szatańskim, podobnym szatanowi, grzechowi i złu. Z tego powodu, co sprawiałoby większe zamieszanie i było bardziej przekonywujące dla faraona, jak nie Aaronowa laska zamieniona w krokodyla? To znaczy w pozafigurze, że Jezus i klasa Aaronowa, gdy domagano się od nich przekonywujących dowodów, że oni są boskimi posłańcami, mieli przedstawić prawdę o dozwoleniu zła, które przyszło od szatana, smoka, i jest mu podobne. To wymagało, żeby Kościół użył swej władzy, jako nauczyciel, laski, która będąc w ten sposób użyta, dałaby prawdziwe wyjaśnienie. Wyjaśnienie odnośnie zła wśród ludzkości ogólnie wykazało, że zło jest dozwolone w celu wykształcenia rodzaju ludzkiego przez doświadczenie odnośnie wielkości grzechu i okropnych skutków jego, i ażeby przeciwne doświadczenie z dobrem nauczyło przeciwnej lekcji, co do sprawiedliwości. Te oba doświadczenia mają być dozwolone w celu odwrócenia ludzkości od grzechu, a zwrócenia jej w stronę sprawiedliwości. Zło dozwolone na Kościół było w celu, po pierwsze, ofiarniczym, po drugie, zniszczenia wad, po trzecie, wyrobienia dobrych zalet. Rozkaz ten wypełnił się pozafiguralnie, werset 10, przez publiczne rozpowszechnianie broszurki Pokarm dla myślących chrześcijan i odnośne wykłady, korespondencje i rozmowy. Prywatnie lud Boży otrzymał korzyść rozmowy. Prywatnie lud Boży otrzymał korzyść tego tak przez powyższą broszurę, jak i broszurę Cienie Przybytku, jak również przez wykłady pielgrzymów, badania prowadzone przez starszych, listy i rozmowy. Zawołanie mędrców i czarowników przez faraona, werset 11, przedstawia jak szatan gromadzi swoich uczonych i wodzów nauczających błędu, jako jego mówczych narzędzi, aby przedstawili zbijające zdania na ten sam przedmiot. Magicy, Jannes i Jambres, rzucający swoje laski, przedstawiają uczonych i błąd nauczających wodzów ofiarujących fałszywe lub niedostateczne wyjaśnienia na ten przedmiot. Aaronowy tanin, pożerający ich taninimy, przedstawia jak wyjaśnienie, dane przez Kościół na ten przedmiot zupełnie pobiło te, które dali pozafiguralni magowie. Jedyna rzecz, jaka była dokonana, w figurze i pozafigurze przez tę scenę, o ile się tyczyło figuralnego i pozafiguralnego faraona, było zatwardzenie ich serc, co jest dowodem, że prawda i błąd sprawuje zatwardzenie bezbożnym i samolubnym sercom i umysłom. W figurze i w pozafigurze Bóg przepowiedział ten skutek. Mojżesz nie wspomina imion tych Izraelitów, którzy starali się przypodobać się faraonowi, ażeby mieć u niego łaskę, a którzy byli przeciwni Mojżeszowi i Aaronowi, podczas tej okazji, ani też nie mówi o ich narodowości, że byli Izraelitami. Ale święty Paweł dostarcza tych dwóch braków przez nazwanie ich hebrajskimi imionami, co daje myśl o ich narodowości izraelskiej, ponieważ wpływowi Egipcjanie nie usuwali imion z języka niewolników. 2 Tymoteusza rozdział 3 wersety 8 i 9. Ten opis jest jeszcze jednym dowodem, że opis o niewoli i wyzwoleniu Izraela ma parouzyjne i epifaniczne wypełnienie. Słowo Jannes, Onezwodzi, jest użyte na przedstawienie duchownych Izraelitów, którzy stali się odpadłymi błądzicielami w parouzji, a którzy starają się przypodobać takim rzeczom, które są w rzeczywistości przedmiotem szatana, zaś słowo Jambres, ono rewolucjonizuje się, jest użyte na przedstawienie duchownych Izraelitów, którzy stali się odpadłymi błądzicielami w Epifanii, a którzy starają się przypodobać takim rzeczom, które są w rzeczywistości przedmiotem szatana. Nasz pastor zastosował tych dwóch czarowników jako figury na odstępczych wodzów nauczających w prawdzie i na odstępczych wodzów nauczających w kościele nominalnym. Za jego życia nie można było zauważyć wiele szczegółów epifanicznych i dlatego on nie zwracał wiele uwagi na ten przedmiot. Lecz święty Paweł, przez wyrażenie ostateczne dni, to jest dzień parouzji i dzień epifanii, wskazuje na oba dni, i wypełnienia to samo udowadniają. Widzimy, iż to samo objawia się po części w ofiarowaniu obcego ognia przez Nadaba i Abiju, i w Mojżeszowym i Aaronowym uderzeniu skały. Nadab przedstawia wodzów wprawdzie w żniwie żydowskim i w parouzji, którzy w późniejszym czasie przyszli z błędem przed Pana, to jest wnieśli błąd do Kościoła. Abiju jest figurą nawodzów wprawdzie w okresie między żniwami i w Epifanii, którzy w późniejszym czasie ofiarowali błąd przed Panem, to jest wnieśli błąd do Kościoła. Mojżesz, uderzający w skałę pierwszy raz, przedstawia wodzów z nowych stworzeń, którzy odrzucili okup w żniwie żydowskim i w parouzji, a jego uderzenie w skałę drugi raz przedstawia wodzów z nowych stworzeń, odrzucających uczestnictwo Kościoła w ofierze za grzech w żniwie żydowskim i w parouzji. Natomiast Aaron przedstawia podobne osoby odrzucające te obie rzeczy w okresie między żniwami i w Epifanii. Obraz Jannesa i Jambresa, więcej ograniczony w czasie, ponieważ spełnia się wyłącznie w parouzji i w Epifanii, ma on jednak szersze zastosowanie aniżeli załączony obraz Mojżesza i Aarona, ponieważ nauki tych dwóch ostatnich odnosiły się tylko do pytania, dlaczego Bóg dozwala cierpienia na głowę i ciało przez cały wiek ewangeliczny, przecząc charakterowi ich ofiarniczej śmierci położonej za grzech, podczas gdy obraz Jannesa i Jambresa nie tylko zawiera w sobie te oba błędy przy końcu wieku, ale także błędy odnośnie pytania, dlaczego zło jest dopuszczone na wszystkie inne klasy połączone z planem Bożym. Obraz Nadaba i Abiju przedstawia, co do osób, tylko wodzów wprawdzie, którzy później stali się fałszywymi nauczycielami w Kościele, a więc przed Jehową, a co się tyczy rozmiaru tych błędów, to one obejmują daleko szersze pole aniżeli tych drugich dwóch grup, gdyż błędy zawierają w sobie pytanie z obrazu Mojżesza i Aarona, dlaczego zło dotyka Chrystusa, głowy i ciała, i pytanie z obrazu Jannesa i Jambresa, dlaczego zło dotyka wszystkie klasy, lecz i w obrazie Nadaba i Abiju zawierają się nie tylko powyższe fazy pytania o dozwoleniu zła, ale również wszystkie inne błędy nauczane między ludem Bożym, jak to jest zobrazowane w trzeciej Mojżeszowej rozdziale 10 wersetach od 1 do 7 na cały wiek, a w drugiej Mojżeszowej rozdziale 6 wersecie 25 na parouzję i Epifanię. Ciąg dalszy nastąpi. Opublikowane w Polskiej Teraźniejszej Prawdzie z 1946 roku, na stronach od 12 do 20.